koło tradycji. O tym, co powtarzalne i niepowtarzalne w muzyce tradycyjnej.
Dzień dobry, tu Katarzyna Rosik. Dzisiaj goszczę w oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku i będę rozmawiała z Małgorzatą Dubasiewicz, doktor nauk humanistycznych, etnolożka i archeolożka, autorka pracy doktorskiej Doświadczenie obrazów sakralnych w kulturze wsi XIX i początku XX wieku z perspektywy etnologicznej. I właśnie dzisiaj chciałam o tych obrazach z Tobą porozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Taką ważną obserwacją, którą miałam dzięki wizytom na wsi, głównie jeździłam na wsi w okolice Przysuchy, to było wspomnienie pań śpiewaczek dotyczące peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. I było to zawsze wspominane z takim wielkim rozrzewnieniem i pani Maria Wsiwiec opowiada o tym w podcaście temu poświęconym, ale dla mnie zawsze zagadką było, co to w ogóle był za zwyczaj. Czy mogłabyś coś opowiedzieć o tym, że...
Peregrynacje kojarzone są w kulturze katolickiej z peregrynacją z roku 57, to znaczy wtedy się zaczęły. To był pomysł kardynała Wyszyńskiego, żeby przygotować naród do milenium chrztu Polski. I obraz właśnie Matki Bożej Częstochowskiej miał wędrować od parafii do parafii i miał w ten sposób zachęcać wierzących do wzbudzenia jakiejś pobożności, religijności, też złożenia pewnych ślubów, pewnych zobowiązań względem Maryi. I miało być to jakiegoś rodzaju takim odnowieniem pewnej pobożności. To trwało przez kilka lat, później następowały kolejne edycje tej peregrynacji. Nie wiem, z jakich lat wspominała Maria Siwiec, tak?
Tak, pani Maria Siwiec opowiadała najprawdopodobniej o tej pierwszej wędrówce, bo ona mówiła o latach 60., 70., trudno nam było ustalić datę. No ale też tak się akurat złożyło, że teraz w sierpniu zaczęła się trzecia wędrówka tejże kopii i byłam miesiąc temu na Kujawach i tam właśnie pani pokazywały zdjęcia sprzed roku, zdaje się, właśnie wtedy, kiedy ten obraz wizytował tam w parafii Zakrzewo. Właśnie było to już też zupełnie inny moment, bo jak właśnie również te panie z Zakrzewa wspominały o wizycie kopii, to była to kiedyś bardzo duża uroczystość. Jakby była to okazja do spotkania się i faktycznie jakby ten obraz chodził od domu do domu, było uroczyste przenoszenie tego obrazu od sąsiadów do sąsiadów i w tym uczestniczyła wieczorami cała wieś. No i temu towarzyszyły śpiewy. Głównie dlatego padłam na pomysł, żeby taką rozmowę przeprowadzić, bo fajnie było poznać jakby źródła tego i też powody, dlaczego ludzie też tak bardzo chętnie spotykali się właśnie przy tym obrazie i przy tych obrazach, bo to też były różne okazje. Może byś powiedziała, jak powstała, czym jest ta kopia właściwie?
To jest wielowątkowe pytanie. Oryginał Matka Boża Częstochowska jest to ikona. Kopia ikony jest również w jakimś sensie oryginałem. Ale została ta kopia przygotowana na potrzeby, zdaje się, na potrzeby tej peregrynacji. Mówię tutaj o warstwie takiej, powiedzmy, teologicznej, że trudno mówić o kopii obrazu, który jest ikoną, bo każde malarskie powielenie oryginalnego obrazu Matki Bożej, wykonane właśnie tą techniką ikonograficzną, jest oryginałem. To jest warstwa teologiczna, ale z takiej perspektywy pewnego rodzaju pobożności, jednak to ten oryginał jest niezwykle istotny. To nie oznacza, że ten wędrujący obraz później był mniej ważny. W każdym razie ten oryginał jest o tyle istotny, że należało przyłożyć kopię obrazu do oryginału, tak żeby ta moc tego obrazu, oryginału, przeszła na kopię. I nazywane było to świętym pocałunkiem. I mamy tutaj do czynienia też z takim dosyć częstym zjawiskiem przekładania jednego obiektu do drugiego, czy przekładania świętych obrazków do jakiegoś rodzaju innego obrazu, tak żeby właśnie ta największa moc, która wierni być może wierzą, że jest właśnie w tym oryginale też, przeszła do tych pomniejszych kopii. I wtedy one też są święte, wtedy one też noszą tą świętość. To jest jeden aspekt tej relacji oryginału do kopii, a drugi aspekt jest taki, że przez te lata, kiedy obraz krążył od parafii do parafii, on był, powiedzmy, w cudzysłowie obmadlany. I on przyjmował rozmaite prośby, znaczy Matka Boża, różne mogły być, różnie rozumiany mógł być ten obraz, czy to jest sam obraz jako obiekt mocy, czy to jest, czy on uobecnia Matkę Bożą, czy Matka Boża jest po prostu obecna w tym wydarzeniu i wizerunek jest takim tylko znakiem, czy nie, czy właśnie tam jest taka sakramentalna obecność. To są też takie bardzo wnikliwe dywagacje pewnych teologów.
Ten dzwon jest na temat. On wiedział, kiedy zadzwonić. Tak. Matka Boska musi tutaj, tak, pewnie gdzieś tu obcuje z nami.
Tak, jest to dzwon z Katedry Oliwskiej, w której znajduje się obnoszony obraz Matki Bożej Oliwskiej, też w czasie pielgrzymek do Wejherowa. Więc być może to za jej sprawą. A wracając do zagubionego wątku, obraz, który jest obnoszony przez lata, on nabiera też tej mocy. Tak, to znaczy mówię o wypowiedziach rozmówców, którzy po pierwsze czują kontakt, że właśnie, że dzięki temu, że na przykład mają styczność z tym obrazem, który przywędrował z Jasnej Góry, to jest tak, jakby oni byli na tej Jasnej Górze. Ktoś na przykład bardzo chciał, jedna pani opowiada, że bardzo chciała pojechać na pielgrzymkę, czy odwiedzić Jasną Górę, trafiła do jednego kościoła, w którym akurat odbywała się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i była niezwykle szczęśliwa, że właściwie ta pielgrzymka, Matka Boża przyszła do niej. Więc to jest właśnie, jedno to jest połączenie z tym miejscem, dwa, to jest świadomość tego, jak wiele osób się modliło przy tym obrazie, ile próśb i trosk wysłuchał ten obraz. Więc tak, obraz jest jakoś takim silnym znakiem, ale też pojawia się ciekawa historia. Tak, to jest określane jako obecność Maryi w wydarzeniu, czy przeświadczenie o obecności Maryi w wydarzeniu. W którymś momencie w trakcie peregrynacji, w tym pierwszym etapie, wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej został internowany, uwięziony. Wówczas wędrowały tylko ramy. I mimo tego, takie są przekazy, obecność Maryi była wyjątkowa, to znaczy ludzie się skupiali, ludzie przychodzili też właśnie oddać cześć Maryi w ramach, ramą bez obrazu. Więc nawet brak tego znaku, czy te zachowania też świadczyło o przeświadczeniu, że Matka Boża jest obecna w całym...
W całym tym wydarzeniu. Tak, no tak, to tak. Też ciekawe jest, że władze PRL-u pokusiły się o taką próbę zaresztowania obrazu. Niesamowite, że jest to, że było to zupełnie nieskuteczne.
Kto Maryję kocha, jej Maryję służy, dobrze mu się wiedzie. Choćby żył najdłużej, dobrze mu się wiedzie, choćby żył najdłużej. Maryję kocha, niech się do niej spieszy, Maryja go w największym kłopocie pocieszy. Ona nas pocieszy w największej kłopocie, daje wdowie sposób i biednej sierocie. Daje wdowie sposób i biednej sierocie. Ona nas pocieszy w największej starości. Daje starym siłę, ratuje w słabości. Daje starym siłę, ratuje w słabości. To jest bardzo długo i piękna pieśń.
opowieści są właśnie o największej w Polsce wędrówce obrazu, ale też jest ten zwyczaj, że poszczególne parafie pozwalają udać się na wędrówkę obrazową, mhm. która jest ważnym w danym kościele. To są takie mniejsze wydarzenia, ale w ogóle skąd się wzięła taka koncepcja?
Jest opis, którego może teraz nie przytoczę tak dokładnie z pamięci, jak ten pomysł rodził się u kardynała. Chodziło też o złożenie ślubów narodu. Było to nawiązanie do ślubów, które złożył przed wiekami Jan Kazimierz, przed obrazem też Matki Bożej. Pojawiają się takie przekazy, które opowiadają o tym, że jak wystawiono obraz Matki Bożej Częstochowskiej na wały w Jasnej Górze, ludzie zaczęli wołać, żeby Maryja przyszła do nich. I że to mogła być jakiegoś rodzaju też odpowiedź. Ale nie chcę tutaj wskazywać, że to jest przyczyna. Mi się wydaje, że to wydarzenie, które miało taki charakter bardzo międzynarodowy, byliśmy też w określonej sytuacji politycznej. Kościół miał swoje miejsce w tym właśnie ustroju PRL-owskim. I coś takiego się wydarzyło, że ta praktyka bardzo zaskoczyła.
Przyjęła się bardzo dobrze.
Tak, przyjęła się i okazało się, że ludzie chcą tego doświadczać. W moim odczuciu, w takich bardziej pewnych intuicjach etnologicznych, jest to jakaś taka bardziej ukształtowana odpowiedź na pewne potrzeby nawiedzania istot świętych. I tutaj bym się odniosła do takiego pojęcia jak wrażliwość mirakularna. Ją zaproponował Jacek Olęcki, mówiąca o tym, że ta pobożność polskiej społeczności jest bardzo wyczulona na cuda, na pewne wydarzenia, które są wyjątkowe. I w związku z tym bardzo są takie wyczekiwane zdarzenia cudowne. Te zdarzenia cudowne to często są objawienia. Ale możemy traktować peregrynację inaczej, która jest nazywana nawiedzeniem. No, wiemy, jak nam się kojarzy nawiedzenie. Ktoś jest nawiedzony albo nawiedza nas jakiś gość. Ktoś przychodzi, odwiedziny, ale nawiedzone, no, miejsce jest nawiedzone przez jakieś duchy. I ta koncepcja, wydaje mi się, odpowiada na tą potrzebę, możemy to nazwać, pewnej pobożności, pewnej duchowości naszego społeczeństwa, religijnego społeczeństwa, które potrzebuje tych zjawisk cudownych. Takim zjawiskiem cudownym jest to nawiedzenie, kiedy na kilka dni, albo na kilka godzin, albo na 20, to są też różne scenariusze tego nawiedzenia, pojawia się w parafii albo w domu istota święta, czy obraz święty, obraz, który jest pełen mocy, albo który budzi kontrowersje, bo to też różne są odpowiedzi uczestników tych peregrynacji. Księża opowiadają o tym, że do kościoła w niedzielę przychodzi określona ilość osób, a w czasie peregrynacji nagle pojawiają się tłumy. I te tłumy są przez kilka godzin. Więc widać, że jest jakaś potrzeba, jest jakaś odpowiedź. Albo te nawiedzenia w domach, właśnie, że rodzina też czuwa przez całą noc przy obrazie, modlą się, są właśnie takie warty naprzemienne. I to doświadczenie, że ktoś przychodzi do domu, że to nie jest zwykły obraz, no jest dosyć takim charakterystycznym doświadczeniem tych uczestników peregrynacji. To może się kojarzyć na przykład z taką religijnością wsi albo pobożnością tak zwaną ludową, ale wiemy, że te peregrynacje dzieją się w różnych miejscach i osoby o może różnego rodzaju sproblematyzowaniu zagadnienia obrazu się jakby uczestniczą w tym. Więc na przykład rozmawiałam też z osobami, które przeżywały peregrynacje, a opowiadały o takich swoim zastanowieniu, jak to jest właśnie, jak ta Maryja jest obecna. A może to jest bałwochwalstwo, co my robimy, czcimy obrazy, przecież no, gdzie, nie wiem, właściwie Jezus jest tu ważniejszy. W takim, no właśnie osoby, które jakoś bardzo tak teologicznie były uwrażliwione i dalej mówiły, że no ale nagle coś chwyta. Nagle mam poczucie, że tu jest jakaś, wydarza się jakaś obecność. Dla niektórych osób było to bardzo głębokie doświadczenie. które później było jeszcze rozwijane na przykład przez proboszczów danej parafii, na przykład podczas perygrynacji figury Michała Archanioła. To znaczy tylko do parafii obraz czy figura trafiała i później proboszcz zamawiał taką figurę do swojej parafii, żeby ona została na stałe, żeby tam był, żeby rozwijał się kult Michała Archanioła. I później te na przykład figury też krążyły po parafii, wewnątrz parafii i tu już był czas nieograniczony. I tak jak wspomniałaś, te małe perygrynacje są bardzo też powszechne, rozmaitych przedstawień, rozmaitych świętych, a też czasem różnych obiektów, bo może krążyć księga, może krążyć różaniec, ale jest coś charakterystycznego w tej perygrynacji obrazu, ta osobowa obecność. Pamiętam takie opowieści mieszkańców pomorskiej wsi, którzy opowiadali, że kiedy właśnie wędrowała ikona czy obraz Matki Bożej Częstochowskiej od domu do domu, to cała wieś właściwie jakoś inaczej funkcjonowała. To znaczy to nawiedzenie nie było tylko w domu jednym, w którym tam było jakby ta obecność najbardziej zauważalna czy taka mocna, ale że w całej wsi coś było takiego, poczucie jakiejś wyjątkowości. Ktoś opowiadał, że no tak głupio było przeklinać na przykład, że jak staraliśmy się być trochę lepsi dla siebie.
Jak panie śpiewaczki z Gałek na przykład opowiadały, no że to się po prostu przychodziło i śpiewało jakby do poszczególnych sąsiadów i oczywiście ważny był ten moment przeniesienia, potem jakby na noc zostawała już rodzina przy tym obrazie. Natomiast jak zaczęliśmy rozpytywać, no to okazywało się, że to ubierali się na tą okazję wszyscy i był jakiś uroczysty obiad i przyjeżdżała rodzina z dalszych okolic, nie? Że to było tak jak Wigilia, że się gromadziły się całe rodziny, żeby móc uczestniczyć, że było to naprawdę święto.
Różne scenariusze domowe zachodziły w trakcie właśnie takich przygotowań do peregrynacji, ale ważne było na przykład przygotowanie miejsca na obraz. Czy ta właśnie oprawa w postaci eleganckich strojów, czy jakiegoś ugoszczenia jeszcze pozostałych przybyszów. Przebywanie przez pewien czas tego obrazu, jak przywitanie obrazu, a potem żegnanie. To samo dzieje się w parafiach. I kiedy czytamy takie opisy objawień, kiedy pojawia się Matka Boża na przykład, ona przebywa przez jakiś czas, ona jest otoczona jakimś blaskiem, a potem znika. I tutaj wydaje mi się, że nie jest jakimś takim nieuprawnionym porównanie tego doświadczenia objawienia, czy tego pojawienia się i zniknięcia. Nieraz w dawnych opisach objawień to nie jest tak, że się objawia Matka Boża, kropka. Czasami się objawia obraz Matki Bożej i to z niego bije blask. I to jest to objawienie. Czasem ten obraz właśnie z reguły jest w blasku. On czasem płynie w przeciwną stronę rzeki. To znaczy on się też przemieszcza. On wędruje, pojawia się w jakimś miejscu, pojawia się na przykład na drzewie, znika. Potem ktoś zabiera ten obraz i przenosi do parafii, a ten obraz z tej parafii ucieka i wraca do tego miejsca, w którym chciał, żeby ludzie go czcili. I ten ruch właśnie, i to przenoszenie z tych dawnych opisów różnych objawień, wydaje mi się, że pojawia się też w tym rytuale, że pojawia się ta osoba, znika, ona jest jakoś tam otaczana chwałą, czy jakoś obmadlana. I to doświadczenie przybywania gości do domu, jakichś niezwykłych zaświatów, jest też takim doświadczeniem bardzo bliskim naszej kulturze, bo to są też kolędnicy. To jest też śmierć, czy właśnie ci obcy, baba, dziad, no to są też takie znaki tych osób z zaświatów. Więc doświadczenie tego, że ktoś się pojawia do domu, jest tą osobą wyjątkową ze światów, coś się wydarza w tym domu, coś przynosi, może błogosławieństwo, może jakieś, a może jakieś nawet zagrożenie, a potem znika, to my to znamy z różnych takich wątków kulturowych. I być może dlatego też ta peregrynacja jakoś tak właśnie zaskoczyła, bo obnoszenie obrazów wokół pól, czy wokół jakiegoś obiektu, może nie obiektu, tylko jakiegoś miejsca, jest też takim scenariuszem, który znamy. I no właśnie pojawiają się takie nie do końca uświadamiane praktyki, które wcześniej też były kultywowane. Właśnie to obnoszenie, czy w czasie epidemii, no to też były bardzo ważne obnoszenia obrazów.
O prześliczny obrazie na miejscu takowym, kto przyjdzie utrapiony, wnet się staje zdrowym. Utrapieni chorzy będą uzdrowieni za przyczyną tej Panny u Syna zbawieni. Bo się jasna korona tutaj rozświeciła, śliczna Panna w studziannym dworze przemówiła. Upodobała sobie murarza jednego, który już na śmierć leżał, tak ciężko chorego. Zdało mu się w zaśnieniu, ktoś nad nim przemawia: wstań, murarzu, nie choruj, mój głos cię uzdrawia. Bo mia ci uprosiła u syna mojego, żebyś ty mi nie umarł jeszcze roku tego. Dokończę tę robotę, którą żeś rozpoczął, tam na Panieńskiej Górze sfundujesz mi klasztor.
Rozmawialiśmy o tym, że to obraz chodził, natomiast też chodziło się do obrazów. Jest wiele sanktuariów w Polsce. Ja nie do końca wiem, na ile to w ogóle było popularne, czy nawet możliwe dla ludzi mieszkających na wsi, żeby odwiedzić jakieś dalsze sanktuarium. Znam takie opowieści, że się wozem na przykład jechało na odpust, że były takie krótkie pielgrzymki, ale na ile to było właściwie doświadczeniem ludzi, w ogóle pielgrzymowanie?
Rzeczywiście to nie musiało być doświadczenie całej społeczności, pielgrzymowanie. Ta praktyka jest późniejsza. Wcześniej były takie praktyki, że wysyłano kogoś na pielgrzymkę z intencjami. I do tej pory to się też spotyka, że ktoś zbiera na przykład intencje, licząc też ten trud drogi i zostawić przed obliczem obrazu.
Ja teraz o tym myślę, że możliwość, żeby iść gdzieś przez 2 tygodnie i potem 2 tygodnie wracać, to tak naprawdę jest luksus w naszych czasach. Ale czy ta sama wędrówka też była kiedyś odbierana jako jakiś taki ważny duchowy proces?
Wędrówka, ten trud, to jest proces. Jakby nie jest istotne tylko bycie na miejscu, ale właśnie przejście całej drogi, tu też się uruchamia ten człowiek podróżny, homowiator. Nieraz były wymogi, że trzeba odbyć w jedną i w drugą, trzeba ponieść ten trud czasem. To były też takie pielgrzymowanie pokutne. Przyznam, że ten temat nie jest, ja nie mam go tak dobrze zbadanego. To jest niezwykle ważny temat i też pojawia się jako taki punkt w którymś momencie historii, który został jakoś tak zainicjowany przez kulturę chrześcijańską, która weszła na te wcześniejsze przekonania przedchrześcijańskie. I to było pewnego nowum, które oferowało chrześcijaństwo. Ono nie było dostępne na początku dla wszystkich. No.
To się też kojarzy trochę z jakby z tą kulturą dziadów.
Tak, a oni potem przenosili z powrotem też te opowieści, więc byli takimi, byli pewnego rodzaju oknem na świat, ci wędrowcy, którzy wracali z tymi niesamowitymi opowieściami, które były właśnie dla mieszkańców takie bardzo wyjątkowe. to obraźnicy przynosili też te wizerunki, no krążąc po wsi, czy krążąc po różnych miejscowościach, przynosili te święte wizerunki, to oni opowiadali często też historię tych wielkich sanktuariów.
W wielu domach widziałam mały stolik, na którym jest cerata, na której stoi figurka Matki Boskiej, albo właśnie wiele obrazków otrzymanych przy różnych okazjach, że jedne są właśnie skądś przywiezione, a niektóre są otrzymywane podczas kolędy na przykład, ale jest to miejsce szczególne, to są swego rodzaju ołtarzyki, ale to nie jest taki ołtarz, przed którym się przeklęka, tylko mam wrażenie, że ci święci, którzy są tam zgromadzeni, to są tacy domownicy. Na tym samym stoliku leżą okulary, leżą rachunki do opłacenia, leży ciasto, stoi herbata, więc jakby to mnie zawsze właśnie ciekawiło a propos tej obecności, której też mówiłaś, że ta Matka Boska, ona nie jest taką świętą, która wymaga takiej nieustającej adoracji. Ona też, takie miałam wrażenie, ona jest po prostu też częścią domostwa i opiekunką tego miejsca.
Też odnoszę takie wrażenie, że to jest taki zintegrowany element, te święte miejsca w domach. To pewnie zależy od momentu w historii, zależy od regionu, bo tutaj też próbujemy coś uogólnić, a to może się
myślę,
zawsze...
Myślę, że to też bardzo zależy od osobowości mieszkanki też.
Tak, zdecydowanie. Sądzę, że te obiekty, one rzeczywiście są wpisane w taką przestrzeń domową, ale one i tak mają tą wyjątkowość swoją. One jednak są często położone na obrusie, są zdobione kwiatami i jest tam, wydaje się, że tam jest perspektywy właśnie tych użytkowników takich rzeźb, że jest tam przekonanie o jakiegoś rodzaju mocy, co się bardzo wyraźnie ujawnia w przypadku próbie na przykład zniszczenia takiego obrazu albo możliwości wyrzucenia, że to nieraz są zniszczone obrazki też, które są jakoś gromadzone, no ale co z tym zrobić? Przecież się tego nie wyrzuci. W takim momencie próby usunięcia tego obiektu pojawia się wyraźnie przekonanie o wadze tej Maryi, na przykład Maryi, ale jeszcze chciałam nawiązać do tego, że mówi się, czy w literaturze etnologicznej są takie propozycje, żeby patrzeć na te, czy interpretować te ołtarzyki, czy te miejsca święte, święte kąty, też jako miejsce, które niegdyś było zamieszkiwane przez duchy domowe. Każdy dom miał swojego ducha opiekuńczego. One właśnie mieszkały w kątach albo pod ziemią. To znaczy, to mogą być też takie ślady dawnych przekonań, czy dawnych praktyk chowania zmarłych pod domostwem. To mogą być bardzo dawne echa. Wierzenia rozmaite na temat przebywania ducha domowego w domu właśnie były bardzo żywe jeszcze w tej wschodniej Słowiańszczyźnie nie tak dawno temu. Duch domowy mógł przebywać w kącie, należało go karmić. To są opowieści z Podlasia. Rozłamywano ciepły chleb, żeby tą parą, żeby można było go pożywić. Święty kąt nazywany był też rodzinnym kątem, to znaczy, że to był kąt, w którym dziady przebywały, czy właśnie przodkowie. Później stawiano w nim obrazy, więc to też jest ciekawe przenikanie się tych dwóch warstw, że jest gdzieś zostaje w tym przekonaniu, w tych wierzeniach, gdzieś tam w jakichś zakamarkach, przekonanie o obecności tego opiekuna domowego, o którego trzeba się troszczyć, i wchodzi kult świętych, czy kult na przykład Maryi, i to się jakoś integruje. Są przekazy mówiące o tym, że kiedy się wprowadzano, kiedy na przykład zmieniano domostwo, należało zaprosić ze sobą ducha domowego. Kiedy się wprowadzano do nowego domu, zabierano obraz, który miał chronić. Więc to jest też taki bardzo ciekawy świat przenikania się tych też wcześniejszych wierzeń, czy wchodzenia tego przekonania o tym opiekunie domu.
Przenajświętsza Panienko, nie grzego budować, Nie ma srebra ani złota obrazu malować. Nie turbuj się, murarzu, dam ci co potrzeba. Jak mi klasztor sfundujesz, wezmę cię do nieba. Jedźmy do urzędnika, rządcy dworu tego. Niechaj więcej nie kopci obrazu mojego. Poszedł do urzędnika, ten wiary nie daje. Jeszcze słowa nie wyrzekł, już się martwym staje. Po czym po miłej chwili woła do murarza: o Wojciechu, prowadź mnie do tego obraza. A gdy poszedł przed obraz, ukradł na kolana: Przenajświętsza Panienko, uzdrówże mnie sama. Przenajświętsza Panienka jego uzdrowiła. Śliczna Panna w studzianym dworze przemówiła. A żebyśmy mogli być zbawieni u Pana, Przenajświętsza Panienko, wyprojże no sama.
Ja miałam przyjemność świadkować takiej sytuacji zrekonstruowanej w jakiś sposób. Stowarzyszenie Trójwiejska prowadziło właśnie różne działania animacyjne na Kurpiach, między innymi w miejscowości Bandysie. I tam dowiedzieli się o takim zwyczaju, który odbywał się w oktawie Bożego Ciała, obchodzenia właśnie wsi z obrazem i z krzyżem. Ta wędrówka odbywała się między czterema kaplicami, powiedzmy w narożnikach wsi, pod którymi były zakopane cztery części Ewangelii. Dla nas oczywiście był to pretekst, żeby poznać pieśni religijne i też właśnie przeżyć tą wędrówkę, bo to faktycznie też obserwować te święte obrazy, które zazwyczaj się kojarzy z jakimś kościołem. Zobaczyć, jak one są na wozie z końmi i potem też w lesie na przykład, albo na polu są tam ustawiane i wokół nich było krótkie nabożeństwo i było śpiewane.
Właściwie ten zwyczaj obchodzenia wsi czy obchodzenia pól, docierania do różnych jej krańców, tam gdzie na przykład są zakopane Ewangelie albo gdzie są zakopane palmy, to jest praktyka, która pojawia się w wielu regionach. W jednym z regionów właśnie pojawia się praktyka chodzenia z chorągwiami i jest to praktyka, w której uczestniczą tylko mężczyźni. Odbywa się to nocą. W momencie, zdaje się, z przejścia z Wielkiej Niedzieli na Wielki Poniedziałek, czyli to jest okres wielkanocny, i wówczas właśnie cała gromada mężczyzn wyrusza, żeby obejść pola z tymi chorągwiami. Jest to obrzęd, który ma na celu ochronę czy odnowę tej całej przestrzeni, ale też jest element, który ma taką funkcję recepcyjną, czyli włączenia młodych chłopaków w grono mężczyzn, czy w grono takich właśnie już poważanych panów. W różnych regionach, no, nie jest to przeznaczone tylko dla mężczyzn. Kobiety w innych regionach też uczestniczą. Nieraz pojawia się też ksiądz, ale wydaje się, że takim jakimś dawniejszym czy pierwotniejszą praktyką było właśnie to męskie obchodzenie, że na przykład gdzieś zostały takie jakby zręby tej praktyki, że to gospodarz, sam gospodarz czy najstarszy jakiś tam mężczyzna jeszcze w sile wieku idzie, obchodzi to pole z krzyżem i na przykład zakopuje palmę. To też jest taki gest tak był interpretowany, żeby ochronić pola przed na przykład jakimś gradobiciem czy jakąś zarazą. Tego rodzaju praktyki też się pojawiają na przykład w obrzędach budowy domu czy zakopywania pewnych obiektów, czy w rogach domu. To mogły być też palmy, to mogły być pieniądze, ale to mogły być też jakieś istoty żyjące. To znaczy mogły być to zwierzęta, czy mógł być tutaj kot. I z tych dawniejszych przekazów archeologicznych wiemy, że było coś takiego jak ofiara zakładzinowa. Ślady też szczątków ludzkich też mogą być pewnego rodzaju taką sugestią, czy takim znakiem zapytania, czy właśnie na tych rogach działy się jakieś dziwne rzeczy i to wspomnienie, to obchodzenie, przykład czy pola, czy domu, bicie albo jakiegoś rodzaju takie dziwne wydarzenia, które się w tych rogach dzieją, czy to nie są na przykład, czy to nie jest echo jakichś tych praktyk takich bardziej, no już dla nas może trudniejszych do zrozumienia, właśnie takich ofiarniczych bardziej. To działo się już w czasach zupełnie chrześcijańskich. Bardzo dużo jest w tych praktykach takich dawnych przekonań, które najpierw były zwalczane przez Kościół, a potem były jakoś tam inkorporowane. Z Podlasia mamy takie przekazy, to znaczy może być koniec XIX, początek XX wieku, że pola obchodziła dziewczyna, królewna. Młoda dziewczynka, którą należało ubrać pięknie. Nam się może kojarzyć dzisiaj z Maryją. Później na tych terenach pojawiły się obchody z obrazem. Dawniej nie było tu określone, że Matka Boża obchodzi pola. Czy na przykład przekonania o tym, że południce obchodzą. Południce to były też takie duchy ambiwalentne, niektóre straszne, a inne piękne. Mamy dosyć solidne wymieszanie tych praktyk. Kościół na początku zakazywał obchodów z obrazami. Jest to na liście praktyk zakazanych, czy to jest taki tekst z XI wieku, nie pamiętam, ale jest cała lista zakazanych praktyk. Wśród nich jest obchodzenie z jakimś obrazem. Później w czasie jednych z epidemii biskup postanowił obejść z obrazem, żeby uchronić jakąś miejscowość. I na mocy tego ta praktyka została zaakceptowana.
Bardzo trudno mi nie poprosić Ciebie. Skoro jesteśmy na Kaszubach, muszę Cię zapytać o feretrony. Feretrony, czyli są to obrazy dwustronnie malowane, przeznaczone do procesji różnego rodzaju. Zachęcam wszystkich, żeby obejrzeli sobie filmy w internetach pod hasłem Taniec Feretronów, a Ciebie poproszę, żebyś opowiedziała coś o tym.
To jest taka tradycyjna praktyka tutaj kaszubska, której korzenie nie są dokładnie znane, czekają cały czas na badania. Bo oczywiście nie chodzi nam o obnoszenie czy przenoszenie obrazu, bo obrazy znamy z rozmaitych regionów, są przenoszone w czasie pielgrzymek, w czasie procesji, z miejsca do miejsca. Tutaj tym takim elementem, który zaskakiwał widzów internetowych, był tak zwany taniec feretronów. Nie muszę dodawać tego określenia tak zwane, ponieważ też się przyjmuje, że to jest również taniec feretronów, ale przede wszystkim chodzi o pokłony feretronów. W czasie tej pielgrzymki obrazu z jednego miejsca do celu, na przykład z Oliwy do sanktuarium w Wejherowie, bo to są takie ważne pielgrzymki, które się tutaj odbywają, w określonych momentach obrazy są wprawiane w ruch przez obraźników, osoby, które niosą te obrazy. Te obrazy często są bardzo ciężkie, do nawet 140 kilo. Tak, obraźnicy muszą być przygotowani i muszą być wytrenowani też w tych praktykach. W każdym razie wykonują rozmaite gesty, wykonują gesty pokłonu, wykonują gest obrazem. Znak krzyża, znak okręgu. To są takie tradycyjne ruchy, które są wykonywane. ale też w pewnych momentach, i to jest już taki nowsza praktyka, zaczęły pojawiać się też tańce, to znaczy jakiegoś rodzaju właśnie taniec tych obraźników, którzy niosą te obrazy, do muzyki też nieraz świeckiej. One się właśnie odbywają w czasie tych takich pielgrzymek odpustowych. Kłaniane są, te pokłony są wykonywane względem innych obrazów religijnych albo względem właśnie spotkania z inną grupą pielgrzymkową. Czy idąc właśnie w tej pielgrzymce, kiedy mijane są jakieś sanktuaria, czy mijane jakieś kościoły czy kapliczki, też wykonywany jest taki pokłon. No i już w samym centrum, czyli to znaczy w samym takim kulminacyjnym punkcie, czyli kiedy pielgrzymi z obrazami docierają do celu. Te praktyki nadal czekają na zbadanie. Są takie tropy mówiące o wpływie barokowej obrzędowości, czy pewnego przepychu, czy takiej teatralności, która mogła być doświadczeniem też mieszkańców tych terenów w czasie rozmaitych pochodów i procesji. Mam pewną propozycję taką teoretyczną na ten właśnie, skąd to się wzięło. Bo czasy, kiedy rozpoczynały się tutaj pielgrzymki, to były czasy też niepokojów religijnych, kiedy władze były protestanckie, wśród mieszkańców też byli katolicy. Duchowość katolicka była mocno ograniczana, to też były czasy ikonoklazmu, więc czczenie obrazów było wybitnie nieakceptowane przez władze. I chodzi o to, że działy się tutaj też pewne konflikty i na tle tych konfliktów religijno takich i związanych z władzą zostały powołane bractwa donoszenia, bractwo na przykład Świętego Krzyża, które miało się, tak jeśli dobrze pamiętam, Świętego Krzyża, które miało się opiekować tym obrazem tutaj oliwskim. I do tego bractwa zostali powołani tylko oczywiście mężczyźni z elity, więc oni mogli mieć to doświadczenie szlacheckiej etykiety, a w tamtych czasach szlachecka etykieta wymagała właśnie rozmaitych pokłonów.
Byłam w okolicach świąt wielkanocnych na Sardynii i tam obserwowałam sporo pielgrzymek i było to bardzo jakby ciekawe przeżycie obnoszenia tych figur, tam głównie figury właśnie funkcjonowały. I jakby tego wysiłku, z jednej strony był ten wysiłek noszenia tych figur po cały czas jakichś stromych schodkach, jednocześnie było śpiewane. Te figury, które były takiej jakby różnej jakości wykonania, ale widać było, że one ten trud też przenoszą, bo one się cały czas trzęsły. I to też powodowało, że mam tutaj osoby boskie, ale jednak zamknięte w czymś takim bardzo namacalnym. I to mnie ciekawi, że mamy taką potrzebę, że z jednej strony cały czas mówimy o tym aspekcie duchowym, ale z drugiej strony jest bardzo związany ze światem materialnym.
Tak, to też jest takie pojęcie, które często pojawia się w materiałach etnologicznych, czyli sensualizm jako taka wybitna cecha duchowości społeczności mieszkających na dzisiejszych terenach Polski. To znaczy to mogło dotyczyć różnych zaborów, ale to Stefan Czarnowski właśnie wskazywał na sensualizm, który jest taką bardzo ważną cechą, czyli to doświadczenie różnymi zmysłami, potrzeba doświadczenia zmysłami, potrzeba widzenia, potrzeba czucia. To było też takie hasło, które później było krytykowane, bo trochę tak jakby odbierało nam ten intelektualny wymiar, ale wydaje się, że ono jest nadal bardzo użytecznym taką kategorią, żeby opisywać tą potrzebę właśnie tej dotykalności, widzialności.
Skoro już jesteśmy przy zmysłach, to takim sposobem jednocześnie na wyrażenie i przeżywanie jest śpiewanie wspólne. Jak się ciebie zapytałam o te różne okazje, w których uczestniczą święte obrazy i pytam się ciebie za każdym razem, ale czy tam śpiewali albo coś tam, to powiedziałaś, że właściwie rzadko milczano. Mhm. I że no tak, że to też jakby jest wtedy spójne z tym, co teraz tu mówisz.
Tak, chociaż właśnie tak jak po tym, co powiedziałam wtedy, to przypomniałam sobie o takim pojęciu ciekawym, o duchowości, to ma taką nazwę duchowość favere, o duchowości milczenia, czy oddawania czci jakimś zjawom, istotom, w taki sposób milczący, kontemplacyjny, czy nawet może wypowiadanie jakichś haseł, ale raczej taka reakcja na jakieś doświadczenie takie duchowe. Tak się sądzi, że to też mogło być ważny sposób przeżywania.
O matko, źle się na świecie dzieje, że pycha lub w sercach ludzkich szaleje. O Matko Boska, Matko jedyna, proś nam łaskę u swego Syna. Biada nam, biada, wszyscy zginiemy, jeśli pokory nie nabędziemy. No i dalej, to jest też długo tak samo.
Przerwa na reklamę będzie polegała na tym, że bardzo gorąco polecę wystawę, która jest właśnie w oddziale etnografii w Gdańsku pod tytułem Chełmowskiego Świat Wyobrażony. Kuratorką właśnie jest nasza dzisiejsza rozmówczyni razem z Ewą Gilewską. I tak wcześniej rozmawiałyśmy, że to może być pretekst do tego, żeby opowiedzieć o tych relacjach współcześnie.
Wydaje mi się, że to, o czym opowiadałyśmy, to są właśnie, tak może się kojarzyć, że to są dawne czasy, ale sporo z tych elementów, niektóre nie, ale właśnie pojawiają się współcześnie. A w kontekście wystawy, czy w kontekście teraz tego wątku sztuki nieprofesjonalnej i jej użycia w doświadczeniu kultycznym czy religijnym, to okazuje się, że to też jest ważny temat. Pojawiały się głosy, też głosy etnografów czy etnologów, że sztuka ludowa jest przeznaczona głównie dla odbiorcy, dzisiaj jest głównie przeznaczona dla odbiorcy tak zwanego miejskiego, może to nie jest już najlepsze określenie, ale że zajmują się sztuką nieprofesjonalną, czy interesują się nią, czy są odbiorcami. Muzealnicy, etnografowie, kolekcjonerzy, osoby po prostu zainteresowane tym tematem. Ci odbiorcy, którzy kiedyś byli najważniejsi w tym dla twórców, czyli ten krąg własny, ta społeczność lokalna, społeczność wiejska, dla której tworzyli różne Madonny, kiedy ta społeczność decydowała, czy ta Madonna jest dobrze wykonana, czy jakby spełnia te wymogi religijne, to nagle, jak zauważyli etnografowie, może nie nagle, to jednak był proces, ta społeczność straciła zainteresowanie tą twórczością. To jest złożony proces. Jak to się stało? Można mówić, że po II wojnie światowej. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście ta sztuka nieprofesjonalna służy już tylko takiej refleksji kolekcjonersko-etnograficznej, czy ona też jest w kulcie? Opowiadając o doświadczeniu lokalnej społeczności, czyli mieszkańców powiatu chojnickiego, pytając się mieszkańców o to, jak oni doświadczają tą sztukę akurat Józefa Chełmowskiego, no bo stamtąd pochodził Józef Chełmowski, czy ta sztuka żyje, czy jest obecna właśnie w kulcie, okazało się, że tak, pewne osoby, które posiadają właśnie obiekty wykonane przez Józefa Chełmowskiego, one traktowane są jako takie obiekty sakralne. Jeden właściciel na przykład rzeźby Michała Archanioła opowiadał o tym, że rzeźbę otrzymał od swojego dziadka, czyli Józefa Chełmowskiego na pierwszą komunię świętą. I od około 40 lat ta rzeźba jemu towarzyszy, on się przy niej modli, trzymają w swoim pokoju na czas wystawy, kiedy zapytaliśmy, czy byłby skłonny ją wypożyczyć na 9 miesięcy, teraz okazało się, że na nieco dłużej, musiał się poważnie nad tym zastanowić i kiedy już się zgodził, to powiedział, że musiał się troszeczkę odzwyczaić od tej rzeźby, więc wyniósł ją ze swojej sypialni do salonu, żeby jakoś tą więź nieco zdystansować. Pojawia się przecież też w kapliczkach przydrożnych, przy jednej właśnie z kapliczek w Brusach, wykonanej przez Józefa Chełmowskiego, spotyka się grupa kobiet, dzieci czy młodzieży i też kilku mężczyzn, którzy odprawiają co roku nabożeństwo majowe. Tak zwana rzeźba ludowa, przedstawiająca głowę Chrystusa, jest wystawiana w salonie optycznym od kilkunastu lat przez właścicielkę salonu na czas procesji Bożego Ciała. Pani Beata Abraham opowiadała, że ona uważa, że ta rzeźba ma coś w sobie, jest dla niej taka mistyczna i chce ją w ten sposób eksponować. Inna z osób, które też wypożyczyły na wystawę obiekt, który jest jakoś tam kultyczny w takim domowym kontekście, pani Danuta Miszczyk, opowiadała o tym, że przed obrazem Chrystusa Frasobliwego, też autorstwa Chełmowskiego, szczególnie w okresie Wielkiej Nocy się modli, czy ma jakąś taką zadumę właśnie nad tym cierpieniem. Józef Chełmowski ulokował Chrystusa w kwiatach, więc dla pani Danuty Miszczyk to też było takie zastanawiające, czemu ten Chrystus jest w kwiatach. Otoczyła też ten obraz kwiatami w swoim domu, powiesiła chustę pielgrzymkową, więc ten obraz, ten nieprofesjonalnej sztuki tak zwanej, jak najbardziej jest też włączony w kult. Wiele osób, które miały jakąś styczność też z Józefem Chełmowskim, ma rzeźbę głowy Chrystusa, która nie jest polichromowana i nadawana jest też jakiegoś rodzaju taka tajemnicza wartość tym rzeźbom, ponieważ znana jest historia, że Józef Chełmowski rzeźbił też w drewnie wyciąganym z bagna. No i właśnie, tam jest też ta cała tajemnica, określane są nieraz te rzeźby, że są wykonane z czarnego dębu, a to wiadomo, że ma wielką wartość. Te rzeźby są właśnie też nieraz określane jako takie tajemnicze, mistyczne, więc ta twórczość pozwala też tej lokalnej społeczności, tego małego miasteczka Brus i też wsi doświadczać, czy używać tych obiektów jako obiekty sakralne.
Jak cielcna matko nie kochać serdecznie, gdy się skryć można pod twój płaszcz bezpiecznie. Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, matko częstochowska. Pobłogosław nas, ratuj nas, ratuj, matko ukochana, zagniewanego, gdy zobaczysz Pana. Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, matko częstochowska, pobłogosław nas.
Śpiewanie może się mieścić jakby w tym rozumieniu przeżywania sensualnego wydarzenia związanego z obecnością jakiegoś przedstawienia świętej osoby, no ale też ma tą funkcję daru wobec, czy właśnie prośby, wysyłania intencji, też podziękowania i ukochania tej Matki Boskiej, że jednak śpiew jest takim komunikatem jakby w dwie strony, jest też do siebie, ale też jest do tej osoby boskiej.
I podobnie jak inne gesty, to znaczy na przykład dotknięcie obrazu może być właśnie rozumiany jako przejęcie pewnego. To oczywiście wszystko zależy od intencji i nam łatwo tutaj pewne tezy stawiać, ale to nie jest oczywiście takie proste. W każdym razie dotknięcie może oznaczać próbę jakby kontaktu z tym sakrum, ale też może być wyrazem czy pocałunek, wyrazem czci, wyrazem właśnie szacunku. Więc to są te wyrazy tego, co jest bardzo też pewnie duchowe i nieuchwytne. Ten sensualizm to jest dostrzegalny znak tego, co jeszcze gdzieś dalej.
To jest też warstwa estetyczna.
Może być dla kogoś też pewną przeszkodą. Czy z tego typu, no takim doświadczeniem też się spotkałam, że ktoś twierdził, że no tak brzydki Chrystus to jest jakiegoś rodzaju bluźnierstwo, czy
jest to niewłaściwe.
Nie przystoi. Więc ta warstwa estetyczna jest bardzo też ważnym problemem i elementem. To jest właśnie bardzo złożona sprawa, bo pojawiło się jedna z osób, z którą rozmawiałam, która doświadczyła tak zwanej małej peregrynacji Matki Bożej, czyli takiej domowej, powiedziała, że dla niej to było bardzo trudne doświadczenie, ponieważ ta rzeźba była tak brzydka, była tak kiczowata. To znaczy mówię o słowa, jakie zostały. Tak, że była tandetna, że jak się do czegoś takiego modlić, co zostało umieszczone w takiej drewnianej trumience. I to budziło trudność, to było trudnością dla tej osoby, ponieważ to była osoba wierząca, która traktowała to wydarzenie poważnie, ale doświadczenie estetyczne było na tyle trudne, że uniemożliwiało tą modlitwę. I to jest też bardzo ważne właśnie zagadnienie, kiedy pewna warstwa stanowi granicę doświadczenia sakralnego. I w tradycyjnej kulturze też się z czymś takim spotykamy, ale to ma już inne znaczenie. Na przykład, jeżeli obraz był blady, to z takich dawniejszych przekazów, to pewna pani powiedziała, że nie będzie się modlić do śmierci, do śmierciuchy, bo to było od razu skojarzenie z tym światem negatywnym, z tym światem niechcianym. Czy jeżeli obraz na przykład był wielobarwny, a nagle kolory wypłowiały, to też to był znak jakiegoś, no, czegoś negatywnego, więc ten obraz już budził raczej niepokój niż tą chęć adoracji.
Czyli tak ta potrzeba odnawiania kabliczek na przykład przy drożnych, to jakby nie jest tylko potrzeba estetyczna, tylko też się wiąże z prawidłowością takiej figurki, że ona jest kompletna w jakiś sposób.
Ta warstwa estetyczna, ona może się łączyć z sakrum, a może się nie łączyć. I jak się nie łączy, to może nie dojść do tego. To nawet jest w jakichś filozoficznych rozważaniach. Jeden z filozofów śledził właśnie elementy, które mogą być podejrzane o sakrum. Elementy estetyczne, które powodują, że dany obraz jest sakralny. I co to sprawia? Więc
Widzisz, i my mamy to z pieśniami. Dlaczego mamy takie poczucie, że im starsze pieśni, tym piękniejsze, tym bardziej wartościowe, że niechętnie na przykład śpiewamy w tym środowisku, w którym jakoś zajmujemy się muzyką dawną wiejską. Niechętnie śpiewamy te pieśni często maryjne, które właśnie gdzieś tam w latach 70. już były bardzo popularne i śpiewane przy kapliczkach i do tej pory są. Doznanie estetyczne powoduje, że my jakby już nie jesteśmy w stanie ich śpiewać w wierze po prostu. Może żeby wyjaśnić, ja też nie jestem osobą wierzącą, natomiast mam wrażenie, że przy wielu pieśniach coś się w człowieku dzieje i że to właśnie w tych dawnych, najstarszych pieśniach przechowało się. Nie wiem, czy to jest kwestia urody, czy harmonii, czy emisji, w jakiej jest wykonywana. Właśnie dla mnie jednym z takich wyjątkowych doświadczeń było śpiewanie Różańca, Zdrowaś Maria, po prostu ze śpiewaczkami z gałek. która jest melodią właściwie kościelną. Natomiast w ich wykonaniu, z ich ozdobnikami, z ich rytmizacją, jakby nabrała w ogóle zupełnie innego wrażenia niż jakby to, co znam z czasów wizyt w kościele. I no jakby nagle to śpiewanie wydaje się po prostu skuteczne. Cokolwiek ten skutek miałby oznaczać, to takie miałam poczucie.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A jeżeli nam się coś nie podoba, to co z tym robimy? To jakby co zrobić właśnie ze starym obrazem, dla którego już nie ma miejsca w naszym życiu?
Odpowiedź, jaką udzielają rozmówcy na przykład wsi pomorskiej, jest taka, że często odzywa się właśnie takie przekonanie, pierwsze przekonanie, nie wolno wyrzucać. Dalej może iść nawet takie, że to jest grzechem wyrzucić obraz albo potrzeć. No ale już w ostateczności, jeżeli się nie da naprawić, to można spalić. Spalić, zakopać. Dawniej też mówiono, że można spławić rzeką. Wydaje się, że to właśnie też świadczy o jakiejś wyjątkowości tych obrazów, że jakieś przekonania nie pozwalają nam się tego obrazu pozbyć. I tak, to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny zakaz. Zakaz wyrzucania. To znaczy, to jest taki zakaz, który jakoś kulturowo ustanowiliśmy. Zakaz niszczenia obiektów świętych, który wskazuje na to, jak ważny to jest obiekt, a sankcje, jeżeli ktoś zniszczy obiekt, no konsekwencje mogą być bardzo szkodliwe. I takie opowieści też się zdarzają. Więc ten zakaz to z jednej strony szacunek, ale z drugiej strony lęk. Dotknięcie sakrum może być niebezpieczne. Obrazki święte też nieraz trafiały do kapliczek, takie zużyte. Warto pozaglądać czasem do różnych, czy obejść kapliczki w różnych miejscach, bo tam możemy znaleźć właśnie takie schronisko tych obrazków. Nieraz pod kapliczkami, pod krzyżami okazuje się, że są zakopane. Ale jeśli chodzi o niszczenie obrazów, to też jest bardzo taki szeroki temat karania obrazów. Obrazy, które były nieskuteczne, czy prośby, które były niespełniane.
Chcę to wiedzieć.
To taki obraz mógł liczyć się też z konsekwencjami czciciela, który wystawiał na przykład figurę albo obraz na deszcz. Bożena Stelmachowska zanotowała, że jednej kobiecie zginął jakiś obiekt. Ona modliła się do, być może to był Juda Tadeusz, czy albo Święty Antoni, z prośbą o znalezienie. No, obiekt nadal nie był znaleziony, więc postanowiła ukarać ten obraz, wystawiając go chyba właśnie na zewnątrz. Po tym, jak obraz został ukarany, to obiekt czy złodziej się znalazł. To nie są zjawiska spotykane tylko w Polsce. Z Francji mamy bardzo dużo tego typu doniesień o karaniu obrazów, albo ich też zanurzaniu w wodzie, podtapianiu. Z drugiej strony mamy też taką praktykę bardzo akceptowaną, nazywaną kąpiółką. Zamaczanie Matki Bożej Gidelskiej w winie. I to wino jest rozdawane wiernym. To jest też według legendy na pamiątkę obmycia oczu mężczyźnie, który odnalazł tą figurkę, dzięki której, dzięki tej wodzie odzyskał wzrok.
Wspaniale, że przywołujesz Matkę Boską Gidelską, bo akurat o tej matce mamy pieśń.
Wielkie cuda uczyniła, coś się w roli objawiła. Objawiła się na roli pracowitym rolnikowi, który orał par mydlęcy i wyorał obraz święty. Bydlęta obraz ujrzały, na kolana poklękały, a on bije i katuje, jeszcze zabić obiecuje. Obejrzał się w prawą stronę, ujrzał obraz i koronę. I sam klęknął z uczciwością i podniósł obraz z radością. Zaniósł ci go do swej skrzyni, tam go nieszczęście nie minie. Na całą jego gospodą nawiedził go Bóg chorobą. Na dziadki i żonę jego i na niego też samego.
Dziękuję ci bardzo za wszystkie opowieści i tajemnicze ścieżki obrazów świętych i tego, co one robiły i robią wciąż ludziom.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej informacji na muzykatradycyjna.pl.